Jezus powiedział do faryzeuszów: Ja odchodzę, a wy będziecie mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. Mówili więc Żydzi: Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie? On rzekł do nich: Wy jesteście z niskości, a ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach waszych. Powiedzieli do niego: Kimże ty jesteś? Odpowiedział im Jezus: Przede wszystkim po cóż do was mówię? Wiele mam w waszej sprawie do powiedzenia i do osądzenia, ale ten, który mnie posłał, jest prawdomówny, a ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od niego. A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu. Rzekł więc do nich Jezus: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego mnie Ojciec nauczył. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie pozostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się jemu podoba. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w niego. Oto słowo Pańskie. Pan Jezus mówi do nas w dzisiejszej Ewangelii: Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach waszych. A więc Jezus ostrzega, że jeżeli ci, którzy są przy Nim, nie uznają Go jako Boga, jako Mesjasza, jeżeli odrzucą Go, odrzucą Jego Słowo, wtedy pomrą w grzechach i potępią się na wieki. I to jest kolejna śmierć, kolejna przestrzeń śmierci, którą chciałbym, abyśmy w kolejnym dniu naszych spotkań rekolekcyjnych omówili, mianowicie śmierci, która dotyczy obecności grzechów w przestrzeni rodziny, w przestrzeni małżeństwa. A w sposób szczególny chciałbym, abyśmy skupili się na tej śmierci, która jest chyba najbardziej bolesna w rodzinie, w małżeństwie, czyli duchowej śmierci dzieci. Takie jest moje przeświadczenie, że to właśnie one dzisiaj najbardziej cierpią. To właśnie w kontakcie z nimi mam przeświadczenie, że spotykam się z człowiekiem, który przecież dopiero zaczyna żyć, jego życie się rozpoczyna, a ono jest już duchowo martwe. I na początku chciałbym, abyśmy się zastanowili nad pewną prawidłowością. Mianowicie, dzieci ujawniają świętość swoich rodziców albo ich zepsucie, duchowy upadek. I kiedy przebywam wśród dzieci, kiedy obserwuję, jak się zachowują, wiele mogę powiedzieć o rodzicach tych dzieci, choć często ich nie znam. I niemal 90% moich ocen okazuje się być trafne. Widzę dzieci, które są pogodne, radosne, uśmiechnięte, mają czyste oczy, są otwarte na ludzi, są ufne. I domyślam się, że to dobro, które w nich jest, miłość, otwartość na drugiego człowieka, są odbiciem życia ich własnych rodziców. Ale widzę także dzieci zamknięte w sobie, smutne, depresyjne, gniewne, a nawet wulgarne i agresywne. I wiem, że to, co dzieje się w ich sercach, te ciemności, duchowa śmierć, są echem tego, co dzieje się w sercach i w duszach ich rodziców. Mówi się, że ze świętych rodziców rodzą się święte dzieci. I myślę, że jest w tym dużo prawdy. Ale też mówi się, że zepsuci rodzice dadzą światu zepsute dzieci. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak łatwo owoc psuje się od drugiego zepsutego owocu, jeśli się z nim zetknie. Ale tak samo może być w kontaktach międzyludzkich. Po dzieciach także widać, które z tych dzieci są omodlone, którzy rodzice się modlą, a którzy się nie modlą. Widać po dzieciach, w których domach jest miłość, a w których domach miłości nie ma. Czasem nawet można rozpoznać, które z tych dzieci przyszły na świat w sakramencie małżeństwa, w stanie łaski uświęcającej własnych rodziców, a które zostały poczęte w grzechach. Oczywiście zdarza się, że czasem za nadzwyczajną Bożą łaską z zepsutych rodziców mogą narodzić się święte dzieci. Z rodziców, którzy nie mają wiary, pocznie się dziecko, które potem w przyszłości może okazać się bardzo otwarte na wiarę, na obecność Boga w swoim życiu. Jednak rzadko zdarza się, żeby owocem życia świętych rodziców było zdemoralizowane dziecko. Kiedy rodzice są zdemoralizowani, to znaczy, żyją w grzechach, w oddaleniu od Pana Boga, ich zepsucie ujawni się w życiu dziecka natychmiast, w sposób bardzo wyraźny. I o słuszności tej zasady przekonują się i nauczyciele, i wychowawcy, każdy człowiek, który ma kontakt z dziećmi. I tutaj też warto przy tej okazji udzielić odpowiedzi na pewne pytanie, jakie pojawia się przy takich okazjach. Co, gdy jeden z rodziców jest blisko Boga, a drugi żyje w grzechu? Jakie będą ich dzieci? Z takimi pytaniami bardzo często spotykam się jako kapłan. Odpowiedź jest taka, że często rzeczywiście bywa tak, że jeden z rodziców jest pogubiony, a drugi prowadzi prawe życie. Najlepiej oczywiście byłoby zawczasu zapobiegać tego rodzaju sytuacjom i jeszcze przed ślubem podejmować takie decyzje o wyborze współmałżonka, aby takich dylematów wychowywania dzieci z niewierzącym współmałżonkiem w ogóle nie było. Ale zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy z nas chciałby mieć 20, 30 czy 50 lat temu taką wiedzę i taką głowę, jak ma dzisiaj, pod warunkiem, że rzeczywiście coś w tej głowie jest. I często niestety za młodu popełniamy wiele błędów, których potem się wstydzimy, w tym także tych, które dotyczą wyboru współmałżonka. Jest więc bardzo nieroztropnie, kiedy ktoś wybiera sobie za męża, za żonę niewierzącą osobę, osobę, co do której są wątpliwości, czy poprowadzi do wiary dziecko i całą rodzinę. Ale jeżeli już taka sytuacja jest, to tak jak powiedziałem, niestety, bardzo często dzieci naśladują chętniej tego pogubionego rodzica. I to jest pewna zasada, którą obserwujemy jako wychowawcy, osoby pracujące z dziećmi, że niestety dzieci z ich słabą naturą chętniej naśladują to, co jest złe, niż to, co jest dobre. Że dzieci łatwiej wybierają to, co jest dla nich prostsze, wygodniejsze, niż to, co jest trudniejsze. I wtedy prawy rodzic bardzo cierpi, bo ma wrażenie, że jego wysiłki pójdą na marne. Ale trzeba wierzyć w Bożą łaskę, w Bożą pomoc dla tego z małżonków, który stara się trwać przy Bogu, który wierzy, który podejmuje wysiłki, by żyć po chrześcijańsku i w taki sposób wychowywać swoje dzieci. Bóg tego małżonka obdarza specjalnymi łaskami. Bóg przyjmuje modlitwy i trud prawego małżonka. I warto przy tej okazji pamiętać o tym, że Bóg szczególnie chętnie przyjmuje te modlitwy, które są podejmowane w duchu wynagrodzenia. A więc, gdy w małżeństwie jedna strona nie modli się, nie praktykuje, ale druga strona na mocy sakramentu małżeństwa w duchu jedności małżeńskiej modli się za siebie i za małżonka, modli się w duchu wynagrodzenia, to wtedy Bóg błogosławi całej rodzinie. I może to być zwyczajna, codzienna modlitwa, może to być udział w Eucharystii, może to być przyjęcie Komunii Świętej, byleby to się odbywało z taką intencją. Boże, jestem na tej mszy świętej. Przyjmuję Komunię Świętą w duchu wynagrodzenia za grzechy moje i grzechy mojego męża. Przyjmuję Komunię Świętą na mocy sakramentu małżeństwa. Ja, jako mąż czy jako żona i przyjmuję też duchowo dla mojego współmałżonka, dla moich pogubionych dzieci, które na przykład odwróciły się od Boga. I taka modlitwa, jak powiedziałem, ma przed Bogiem wielką moc. Bóg przyjmuje taką modlitwę jako znak wielkiej wiary, ale też przede wszystkim miłości, ofiary, oddania i błogosławi i małżeństwu, i rodzinie, i dzieciom, tak jakby się tam wszyscy modlili. Często w takich rodzinach jest więc tak, że ktoś wynagradza za resztę, a cała reszta otrzymuje błogosławieństwo. I dzieci z takich małżeństw kierują się chętniej w dobrą stronę, bo miłość i wynagradzanie tej prawej strony są przez Boga hojnie pobłogosławione i to błogosławieństwo będzie uwidaczniało się w życiu dzieci, które nie pójdą za złym przykładem pogubionego rodzica. A formacją dla tych dzieci będzie i dobry przykład tej prawej strony, czasem też łzy i przede wszystkim modlitwa wynagradzająca. Taki rodzic, który prowadzi swoje dziecko w ten sposób, a możemy powiedzieć wprost, że prowadzi je do nieba, nie musi się zrażać, jeśli dziecko od czasu do czasu obierze stronę pogubionego rodzica i zrobi coś złego. Dzieci są tylko dziećmi i trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że mają swoją słabą naturę. Ale takie zachowanie często zniechęca prawego rodzica. Taki rodzic wydaje mu się, że robi coś nie tak, albo źle się modli, albo że Bóg właśnie przestał wysłuchiwać jego modlitw. Oczywiście tak nie jest. Tak jak powiedziałem, jest to raczej dowód słabej natury dziecka, ale dzięki Bożej łasce i wytrwałości na modlitwie prawego wierzącego rodzica ta słabość zostanie szybko przezwyciężona i kieruje się potem ku dobremu. A też można podpowiedzieć, że takie upadki dzieci, szczególnie tych starszych, mogą trwać dłużej niż dzień, tydzień, nawet i jeszcze dłużej. Ale to, co dziecko w tym czasie straci, to później szybko nadrobi. Ważne, żeby za nie się modlić. Czasami pojawiają się jeszcze innego rodzaju dylematy. Mianowicie, jeżeli jedna strona w małżeństwie się modli, a druga jest daleko od Pana Boga, to pojawiają się pytania, czy całe małżeństwo jest zamknięte na Boże błogosławieństwo i że będzie takim grobem, grobem wiary, martwe na Boże łaski. I tak jak przed chwilą powiedziałem, że nie ma takiej możliwości, jeśli jedna strona się modli. W każdych okolicznościach jedna strona może wysłużyć potrzebne łaski dla obojga. Taka właśnie jest moc modlitwy wynagrodzenia. Ale jest jeden warunek, o którym trzeba pamiętać, że taka modlitwa musi wynikać z miłości. Zdarza się bowiem często, że małżonek owszem podejmuje takie wynagradzanie, ale w sercu nie przebaczył mężowi czy żonie, gniewa się na niego i nie chce w żaden sposób okazać mu miłości. Wręcz nawet czasem życzy mu tego, co najgorsze. A jeżeli modli się i kieruje ku Bogu, to tylko i wyłącznie ze względu na dobro swojej dzieci. Taka modlitwa nie przyniesie wiele skutku dla rodziny ani dla modlącego się, bo po prostu nie wynika z miłości. Jak uczy Chrystus, jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się ze swoim bratem. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Bóg wie, że różne są okoliczności w małżeństwie. Czasem niektóre uniemożliwiają osobiste pojednanie. Ale dla Boga przede wszystkim liczy się postawa serca. Jeśli w sercu przebaczyłeś, nie chowasz urazy, pragniesz modlić się o dobro dla współmałżonka, życzysz mu jak najlepiej, to wtedy w oczach Boga jesteś z małżonkiem pojednany, choćby w oczach ludzkich nadal między wami był rozłam. Prawy małżonek musi także być przygotowany na walkę duchową. Zły duch uważnie obserwuje jego działania. Wścieka się, że wynagradzająca modlitwa działa. Odbiera mu zdobycz, czyli duszę pogubionego małżonka i ich dzieci. Dlatego szatan będzie robił wszystko, żeby zniechęcić modlącą się stronę. I będzie czynił to najczęściej posługując się pogubionym małżonkiem, czasem także dziećmi. I ci małżonkowie, którzy modlą się modlitwą wynagradzającą, wiedzą, że właśnie w czasie ich szczególnie intensywnej modlitwy za małżeństwo, za dzieci, wzmaga się agresja i złość pogubionej strony. Ta strona zaczyna atakować, szczególnie agresywnie reagując na to, co związane z modlitwą, z sakramentami. Bardzo często pojawiają się wtedy groźby rozwodu albo nawet zdrada małżeńska. Wszystko to, co uderzy w serce małżonka, który się modli. To, co go najbardziej zaboli. To, co może spowodować, że taka osoba się zniechęci, powie, to nie ma sensu, ja się tutaj tak staram, a otrzymuje samo cierpienie. Na takie coś trzeba być przygotowanym i nie zniechęcać się. Co ważne jednak, jeżeli takie sytuacje się pojawiają, to bardzo często pojawiają się dlatego, bo zabrakło modlitwy ochronnej, ochrony dla całej rodziny. Brak takiej modlitwy o ochronę, szczególnie wtedy, kiedy modlisz się o nawrócenie małżonka, jest tylko proszeniem się o kłopoty, jest wielką nieroztropnością. Protekcją może być każda modlitwa zanurzenia we krwi Pana Jezusa, odmawiana za całą rodzinę. Warto też polecać się opiece Matki Bożej, aniołów stróżów, szczególnie Michała Archanioła. I warto pamiętać o tym, że Kościół daje wiele bardzo skutecznych, mocnych modlitw. Mocnych modlitw, to znaczy modlitw z mocą, które w sposób szczególny uderzają w szatana, który często zniewala małżeństwo, zniewala współmałżonka czy dzieci. I ostatnio słyszę bardzo dużo ciekawych świadectw od osób, które modlą się leżąc krzyżem. Jest to tak zwana modlitwa uniżenia. Moc tej modlitwy związana jest z tym, że właśnie leżąc krzyżem niejako pokazujemy samą pokorę i uniżenie Jezusa Chrystusa. I to jest to, co uderza w pychę szatana. On nie może znieść jakichkolwiek gestów pokory. A szczególnie właśnie wtedy, kiedy człowiek pada na twarz przed Bogiem. To jest to, czego szatan nie potrafił kiedyś uczynić. I dlatego musi uciekać z tych miejsc, z tych przestrzeni, gdzie w taki sposób zanoszona jest modlitwa. Pamiętam kiedyś fragment pewnej książki, którą czytałem odnośnie wizji, jaką miała pewna mistyczka żyjąca w pierwszej połowie XX wieku, która dotyczyła właśnie modlitwy krzyżem. To była wizja tak zwana apokaliptyczna, czyli odnosiła się do tego, co kiedyś będzie w przyszłości, na końcu czasów. Oczywiście wszystkie takie wizje mają charakter symboliczny, nie należy ich odczytywać dosłownie, ale ukazują pewne prawdy. A więc ona w tej wizji widziała świat, płonący świat, właściwie ruiny świata, a przede wszystkim widziała ruiny kościołów, zburzonych, zniszczonych. I przez ludzi, którzy służyli szatanowi, ona mówiła, opętanych ludzi, tak samo przez samych szatanów, którzy wtedy byli obecni w widzialnych postaciach na świecie. I widziała nawet samą bestię, kolejne wcielenie Antychrysta, który z wielką furią niszczył te kościoły, które jeszcze się ostały i zabijał ludzi, którzy w nich byli. No i w jednej z tych wizji owa kobieta widziała ostatni kościół na wpół wburzony, który był na świecie i w tym właśnie kościele byli obecni ludzie, którzy się modlili. Była sprawowana Eucharystia i właśnie przy tym kościele znalazła się owa bestia z szatanami, demonami, z tymi opętanymi ludźmi, gotowi, żeby zabijać, żeby zniszczyć to, co zostało. I kiedy wtargnęli do kościoła, to w pewnym momencie przy ołtarzu pojawiła się przepiękna niewiasta, brzemienna niewiasta, Maria, na widok której ci opętani i demony uciekły. Tylko ta bestia stanęła, ale nie mogła uczynić ani kroku do przodu. I w pewnym momencie jednak jedna z potwornych głów tejże bestii wystrzeliła w stronę niewiasty z rozdziawioną paszczą, jakby chciała ją pożreć. Ale niewiasta odwróciła się tyłem do tej bestii, a przodem do Najświętszego Sakramentu, do ołtarza i upadła na twarz. I na ten gest pokory, uniżenia Maryi bestia zawyła przeraźliwie, jakby ktoś jej zadał śmiertelną ranę i natychmiast uciekła, uciekła do morza. Maryja pokazuje, jak należy zwyciężać w czasach ostatecznych, w czasach apokalipsy, kiedy szatan ma tak potworną władzę, kiedy burzy nie tylko kościoły, ale domy, domy rodzinne, małżeństwa. Właśnie przez modlitwę uniżenia ona sama pokazuje nam, jak należy zwyciężać bestię, szatana. I że można ocalić nawet to, co wydaje się już być na wpół zburzone, co jest ruiną. A więc zachęcam do tego rodzaju modlitw. To jest właśnie ekspiacja, czyli wynagrodzenie za grzechy małżeńskie i rodzinne. Przed taką modlitwą, która jest po pierwsze zanoszona z miłością i w duchu wynagradzania i uniżenia, słabnie moc nawet najsilniejszych szatanów. Ktoś mi też niedawno wysłał do oceny pewną radę, jaką podzieliła się pewna kobieta w internecie, osoba świecka. Była to rada dotycząca, jak się modlić krzyżem u siebie w domu. Oczywiście jest to rada słuszna, poprawna, jak najbardziej można za tym pójść. Chciałbym ją teraz przeczytać, może to się też wam tutaj obecnym przyda. Jak modlić się krzyżem? W swoim pokoju postaw krzyż, obraz, zapal świece, wymawiając światło Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Połóż się krzyżem i módl się. Jezu, jesteś moim Panem. Przepraszam Cię, i tutaj można powiedzieć konkretnie za co, te wszystkie sprawy, które dotyczą waszej rodziny, małżeństwa, dzieci. I dalej można powiedzieć, proszę ulituj się nade mną, kocham Cię. Wybacz mi wszystkie moje grzechy, przytul mnie. Są to akurat takie słowa, ale tutaj przecież można też powiedzieć cokolwiek, byleby z serca i z wiarą. Zamknij oczy, przytul się w myśli do krzyża, na którym kona Pan Jezus. On bardzo Cię kocha, czeka z utęsknieniem na Ciebie. On Cię wykupił swoją krwią. Jesteś Jego ukochanym dzieckiem. Wpuść Go do swojego serca, a będą dziać się cuda. A na każdy atak duchowy, który może nawet w czasie takiej modlitwy przyjść, powtarzaj, Jezus jest moim Panem. Wspaniała rada. Zachęcam, aby za tym pójść. I tak jak powiedziałem, cały czas otrzymuję świadectwa różnych osób, które modlą się taką modlitwą, modlitwą uniżenia. I bardzo często są to świadectwa, które potwierdzają, z jak wielkimi łaskami przychodzi Jezus do takich małżeństw. Ile z tych małżeństw zostało ocalonych, prawdziwie wskrzeszonych z tych grobów, które wydawały się być już zupełnie zimne. I na koniec, zamykając tę część tegoż kazania, rada dla małżonków. Jak nie dopuścić do śmierci własnego małżeństwa? Po prostu bądźcie święci. Bądźcie święci nawet wtedy, kiedy są między wami trudności. Być świętym to w każdej sytuacji życia pamiętać i myśleć tylko o Bogu, pełnić Jego wolę, to znaczy wybierać tylko to, co się Jemu podoba. Mieć oczy i umysł utkwione w niebo, w Chrystusa, w miłość, właśnie po to, żeby z Niego czerpać miłość i tą miłością dzielić się z innymi. A teraz przejdę do tego, od czego zacząłem, czyli do bodajże najbardziej straszliwego grobu, jaki może pojawić się w rodzinie, w małżeństwie. Jest to grób związany z życiem dzieci, szczególnie dzieci z rozbitych małżeństw. To jest moja osobista obserwacja. Nigdzie nie spotkałem się z tak wielkim smutkiem, można by powiedzieć wręcz duchową martwicą, jak w przypadku dzieci, którym przyszło żyć w takim właśnie nieszczęściu, że ich rodzice się rozwiedli. Niestety, takich przypadków teraz jest mnóstwo. I całe ogromne, niewyobrażalne cierpienie tych dzieci polega na tym, że zostały skrzywdzone przez tych, którzy przecież mają je najbardziej kochać. Czyli życzyć im tego, co najlepsze i dawać to, co najlepsze. Tymczasem nie dali tego, co najlepsze. Dali swoim dzieciom ogromne nieszczęście, które będzie się za nimi ciągnęło przez długie lata, przez całe życie. One zostały skrzywdzone utratą prawa do wzrastania w normalnej, pełnej, kochającej się rodzinie, do obecności ojca i matki. Przez rozwód rodziców dzieci zostały tego pozbawione, pozbawione normalnej rodziny i szczęśliwego dzieciństwa. Jest tylko smutek, łzy, nieustanne konflikty, które przecież nawet i po rozejściu się wciąż trwają. I rodzice często nie zdają sobie sprawy z tego, jak wielkie rany zadają swoim dzieciom przez swoje błędne życiowe wybory. A często są przekonani, że przecież to było słuszne, właściwe, że właściwie rozwiedli się dla dobra swoich dzieci. Te rany, tak jak powiedziałem, tkwią w dzieciach przez długie lata. Ich serca, dusze naprawdę nie różnią się wiele od grobów. Pamiętam taką sytuację. Jakiś czas temu chodziłem po kolędzie. Było ze mną dwóch ministrantów. Jeden z nich miał około 10-11 lat i to, co zauważyłem, od pewnego momentu był bardzo, bardzo smutny. I na jednej kolędzie był smutny i na kolejnej był smutny po paru dniach czy tygodniach. I tak się zacząłem zastanawiać, co tam dzieje się w jego życiu, że wciąż widzę tylko jego smutek, a przecież znałem go i pamiętam jako bardzo radosnego chłopca. No ale jakoś nie było okazji, aby go o to spytać. Raczej podejrzewałem, że to jakieś przejściowe problemy, może w szkole, bo to zbliżał się semestr. I w pewnym momencie, pamiętam, pewnego dnia byliśmy też na kolędzie, już w ostatnim domu na tej trasie. I mówię do tych chłopaków, ministrantów, słuchajcie, to już jest ostatnie mieszkanie, nie ma potrzeby, żeby zapowiadać księdza w kolejnym, więc proszę zostańcie w tym domu, możecie nawet sobie usiąść w tym pokoju, gdzie my będziemy z tą rodziną rozmawiać, żebyście się mogli trochę ogrzać, a potem już będziemy wracać. No i chłopcy posłuchali, wchodzimy do tego mieszkania, jeden mężczyzna, więc po zwyczajowej modlitwie rozmawiam, pytam go, czym się zajmuje, co robi. I w pewnym momencie patrzę do kartoteki, które miałem ze sobą, kartoteki rodziny, i widzę, że przecież to nie jest dom, w którym by mieszkała tylko jedna osoba, że tam mieszka cała rodzina, że tam powinna być jeszcze żona, trójka dzieci. I pytam go, no a gdzie jest żona, gdzie są dzieci, czy gdzieś wyjechali, czy coś się stało? On mówi, nie, my tu już nie mieszkamy razem. No i tak go ciągnę za język i on mówi, no jesteśmy po rozwodzie, no oni mieszkają gdzieś indziej, ja mieszkam tutaj. No, ale w porządku, nic się nie dzieje, no, to było najlepsze, co mogliśmy zrobić, także no, generalnie jest dobrze i tak dalej. No ale pytam go dalej, no ale no, jak to jest dobrze, no, no dzieci nie mają ojca i tak dalej. Nie, wszystko jest w porządku, my się tam często widujemy i tak dalej, a poza tym ten chłopak tutaj to jest mój syn. I wskazał dokładnie na tego bardzo smutnego chłopaka. No, ja myślałem, że ja padnę po prostu. Ten chłopak zwiesił głowę. Widziałem, że zaraz wybuchnie płaczem, ale nic nie mówił. No a ten mężczyzna z uśmiechem od ucha do ucha, wszystko jest w porządku, widujemy się z dziećmi, no bardzo fajnie, bardzo fajnie. A nie było bardzo fajnie. Widać było po minie tego chłopca, jak on bardzo cierpi. I może jeszcze bardzo cierpi, że tak lekko ten mężczyzna traktuje rozejście się z małżonką, oddalenie od własnych dzieci. Mi przeszła ochota na to, żeby tam siedzieć i rozmawiać dalej z tym mężczyzną. Wyszliśmy i mówię do tego chłopaka, słuchaj, no bardzo mi przykro, że ciebie coś takiego spotkało. Musisz się bardzo modlić za swoich rodziców. No i on wtedy wybuchnął płaczem. Wielkie nieszczęście. Ja go teraz nawet nie widuję w kościele, nie wiem, co się dzieje. Niestety tego rodzaju przypadki cały czas postępują i prowadzą nieraz do tego, że nawet dzieci potrafią odwrócić się od Boga, od wiary, od Kościoła. I takich cierpiących dzieci, martwych duchowo, jest dzisiaj, tak jak powiedziałem, niezliczona ilość. Dzieci, które nie wiedzą, jak mają sobie samym pomóc, a dorośli często tego nie widzą. Pomoc, jaką im oferują, niestety, często bywa zawodna. Prowadzi się takie dziecko do jakiegoś psychologa, pedagoga, psychiatry. Czasem taka pomoc pomaga, czasami nie pomaga, czasami nawet szkodzi. Niestety z czymś takim też się spotkałem. Ostatnie na przykład moje rozmowy z takimi rodzicami, którzy prowadzili swoje dziecko, które cierpiało z powodu rozejścia się swoich rodziców i już na pierwszym czy na drugim spotkaniu lekarz zapisywał mu jakieś tam psychotropy czy coś, bardzo silne leki w każdym razie, które na pewno takie dziecko upośledzają na tym etapie. Inny znowu psycholog czy pedagog w jednej ze szkół na Mazurach polecił temu nastolatkowi, który bardzo cierpiał z powodu rozejścia się rodziców, że rozwiązaniem jego problemów będzie zmiana płci. No to tylko pokazuje, jaki rodzaj pomocy niektórzy z nich oferują. My starajmy się im pomóc, jeżeli mamy kontakt z takimi dziećmi. Może to są wasze dzieci, może to są wasze wnuki, może po prostu dzieci sąsiadów, z którymi macie kontakt. Ale nie bądźcie obojętni na ich cierpienie. W jaki sposób możemy im pomóc? Przede wszystkim starajmy się kierować ich serca ku Bogu. Zachęcajmy do modlitwy. Niech te dzieci modlą się za swoich rodziców. Jeśli to możliwe, prowadźmy te dzieci do kościoła, bo być może rodzice tego nie zrobią. Niech przystępują do sakramentów i komunii, spowiedzi świętej. Niech to, co boli, wypowiadają Bogu na modlitwie. Dalej, uczmy te dzieci, by unikały tego, co zabija ich młode serca, ich duszę, czyli oceniania i osądzania swoich rodziców. A to jest bardzo częsty przypadek tychże dzieci. Dzieje się tak, że oceniają swoich rodziców, osądzają ich, ponieważ bardzo często rozwiedzione strony przed swoimi dziećmi mówią o byłym współmałżonku to, co najgorsze i dzieci po prostu to przejmują. To jest najgorsza rzecz od strony wychowawczej, jaka może wydarzyć się w życiu dziecka, kiedy jeden rodzic nadaje na drugiego rodzica i później dziecko samo zaczyna to robić. Przed tym trzeba takie dzieci przestrzec. Trzeba też te dzieci namawiać do tego, żeby starały się kochać swoich rodziców mimo wszystko, takimi jacy są. Ale jedynie miłość może być dla nich uzdrowieniem. Warto przypominać tym dzieciom, żeby były posłuszne swoim rodzicom, oczywiście w tym, co jest dobre, ale żeby nigdy nie szły za tym, co jest złe. I to, co najważniejsze, żeby im przebaczyły, żeby modliły się o to, żeby Bóg pomógł im z serca wybaczyć tę krzywdę, jaką zadali im rodzice. Brak przebaczenia to jest najczęstsza przyczyna wielu problemów, które rodzą się w sercach tych dzieci. Ona będzie fundamentem. Brak przebaczenia będzie fundamentem na przykład wejścia tego dziecka na złą drogę, nałogi, porzucenie nauki i wiele różnych życiowych problemów. To będzie wszystko na gruncie nieprzebaczenia, buntu w stosunku do swoich rodziców. Jakby właśnie tą opcją samozniszczenia, zejścia na złą drogę chciały zadać ból swoim rodzicom. A więc niech te dzieci modlą się o to wybaczenie. I miłość, która się w tym czasie pojawi w jego sercu, być może zrodzi prawdziwe przebaczenie. Przebaczenie dziecka przyspieszy przebaczenie Boże dla rodziców, a tym bardziej przyspieszy, im bardziej będzie pełne. Miłość, jaka może wylać się z serca dziecka na rodziców, ma przed Bogiem nadzwyczajną moc i może dać życie wieczne rodzicom, łaskę skruchy, nawrócenia, pojednania przed śmiercią. Naszą modlitwą otaczajmy zatem szczególnie mocno dzieci z rozbitych rodzin, bo myślę, że to jest wielki grób naszych czasów. Prośmy, aby Boża łaska pomogła im zmartwychwstać, odzyskać radość i życie, jakie przeznaczył im Bóg. Amen.